a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech nas błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Spocznijcie, drodzy. Witam was i pozdrawiam. Pozwólcie, że będzie to takie swoiste świadectwo też, podzielenie się takim doświadczeniem, przypadkami także, z którymi spotykam się w czasie mojej posługi jako egzorcysty. Od 2001 roku, czyli już w styczniu minęło 17 lat, jak ksiądz biskup Jan Śrutwa, wtedy biskup naszej diecezji, poprosił mnie, żebym pełnił tę posługę w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Kiedyś bardzo się bałem tego, nawet sama myśl o jakiejś walce duchowej napełniała mnie lękiem, ale przez 9 lat byłem ojcem duchownym też w seminarium, najpierw lubelskim, potem zamojsko-lubaczowskim, różnego rodzaju sympozja, konferencje, rekolekcje. I takie podziwianie i zadziwianie się Bożą miłością i w tym kontekście też odkrywanie właśnie walki duchowej i odkrywanie tego, no, który jest też duchem czystym i cała ich masa, którzy robią wszystko, żeby nas odciągnąć od Pana Boga i wciągnąć w swoje sieci, by zniewolić człowieka, by ostatecznie człowiek cierpiał i tu na ziemi, i według nich w wieczności. Drodzy moi, patrzcie, w naszym wyznaniu wiary katolickiej, przecież od najstarszych, od pierwszych wieków, to, co tutaj wyznajemy też w naszym pacierzu, czy teraz skład apostolski, to jest nas najstarsze wyznanie wiary Kościoła Rzymskiego. Starsze jeszcze niż to, które wyznajemy w czasie mszy świętej właśnie z 325 roku i potem z 381, to właśnie co w czasie mszy świętej wyznajemy. I tam są właśnie te słowa. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Nie? Co to jest to niebo? Co to są owe rzeczy niewidzialne? Katechizm Kościoła powie, że właśnie wszystko jest stworzone przez Pana Boga i jest właśnie świat widzialny, ten, który dostrzegamy naszymi zmysłami i jest to, co nazywamy niebem czy światem niewidzialnym. Jest to świat Boga i duchów czystych. Tak powie nasz katechizm. Mówimy Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Nie? Więc co to są owe duchy czyste? To są aniołowie, istoty, które mają osobowość, nie są materialne. Tak jak my, ludzie, jesteśmy cząstką materii, ale mamy też duszę nieśmiertelną. Drodzy moi, właśnie w tym świecie aniołów gdzieś u początku nastąpiło pęknięcie, że tak powiem. Część tych duchów, jak powie też katechizm naszego Kościoła, powiedziała Bogu nie. Chcieli być jak Bóg bez Boga. Tak jak widzimy to w kuszeniu Adama, że będziecie, jeśli spożyjecie ten owoc, czy nie posłuchacie się Bogu, będziecie tak jak Bóg, znali dobro i zła. Gdzieś ta pokusa takiego bycia jak Bóg, radzenia sobie bez Boga jest, po prostu idzie przez wieki. Tak było wśród tych duchów czystych, a one mają pełne poznanie Pana Boga, po prostu ich wybór został dokonany raz na zawsze, bo widzieli, jaki jest Bóg. My przez nasze zmysły nie poznajemy, szukamy, uczymy się wiary przez całe życie. Mając pełne poznanie i odrzucając Boga, ich wybór został ostateczny. Jak powie katechizm, nie ma dla nich nawrócenia, tak jak dla człowieka nie ma już nawrócenia po śmierci. Kiedyś, ja nie miałem takiego przypadku, ale nasz koordynator z ramienia Episkopatu Polski, już dziś świętej pamięci, ojciec ksiądz Marian Piątkowski z Poznania, świątobliwy człowiek, opowiadał, jak kiedyś w trakcie egzorcyzmu, kiedy rozkazywał, takie też doświadczenia miałem, złemu duchowi, żeby wracał do piekła, tylko nie do piekła, bo tam strasznie. No i egzorcysta rozkazuje mu w imię Jezusa, to dlaczego nie zegniesz karku i nie poprosisz Boga o miłosierdzie? I wrzask nigdy. Bezmierna pycha absolutnie właśnie nie uzna tego. I tak jest. Jak powie dalej katechizm, zły duch krąży jak za świętym Piotrem, jak lew ryczący, szukając kogo pożreć. I jego działanie w przedziwny sposób, jakoś tak dopuszczone przez Pana Boga, dokonuje się jakby w takich trzech poziomach. Pierwsze kuszenie, drugie to jest właśnie, kiedy człowiek wchodzi w to, jakby w dialog z nim, otwiera pewne drzwi, o tym powiem. To jest właśnie wtedy dręczenie, dziwne takie przeszkody. Zwłaszcza jak człowiek chce się z tego wyrwać, zwróci się do Pana Boga. I najwyższy poziom to są rzadkie przypadki, opętanie. Drodzy moi, i tak właśnie tak po kolei, króciutko o tym działalności, żebyśmy byli po prostu mądrzy i mówiąc o zagrożeniach duchowych, żebyśmy też widzieli, jak w tym naszym świecie też to zło działa. Jest taka książka Luisa, takiego konwertyty, właściwie człowieka, profesor lingwistyki, anglikanin zresztą też, który przeszedł takie nawrócenie, napisał piękne książki, na przykład Opowieści z Narni. To właśnie on jest tego autorem. I on napisał właśnie Listy starego diabła do młodego. I tam opisuje, jakby wyglądał świat, gdyby no właśnie tak był posłuszny złemu. I mówi, tak jak właśnie teraz wygląda. Drodzy, jesteśmy wszyscy kuszeni. Jest to, mówię, jakaś taka tajemnica Bożej miłości, który daje nam wolność i nie ogranicza, nie zamknie nas w klatce. Tak sobie nieraz myślałem, dlaczego w tym raju nie ogrodził tego drzewa poznania dobra i zła jakimś drutem kolczastym czy jakąś kratą, tylko mówi, wszystko wam wolno, tylko tego jednego nie. Nie zrywajcie owocu z tego drzewa, bo pomrzecie. No ale, no właśnie, wszystko wolno, ale tego nie. Dał rozum, żeby używać. A człowiek, no właśnie, jest kuszony. Święty Augustyn właśnie nawet w dzisiejszym czytaniu w brewiarzu kapłańskim powie, że żebyśmy wzrastali też w wolności, w wierze i w jakiejś dojrzałości też chrześcijańskiej. Bóg dozwala, byśmy byli kuszeni, że gdzieś właśnie ten krąży jak lew i mami nas pokusami pozornego dobra. Patrzcie, drodzy moi, grzech jest to, co nas niszczy. Bóg, który nas kocha, dał nam przykazania, żebyśmy sobie w życiu nosów nie porozbijali, żebyśmy wiedzieli, co dobre, co złe, a człowiek ma tę pokusę, że my będziemy stanowili. I oczywiście jest to egoizm. Bóg dał przykazania, a gdzieś diabeł próbuje nas z tego ściągnąć, pokazując szczęście poza Panem Bogiem i poza Nim. Więc mówię, jesteśmy kuszeni. Jutro będę mówił o regułach rozeznawania duchowego, po czym poznać. Więc dzisiaj tylko tak najprościej, drodzy moi, zauważcie, że jak zrobimy coś dobrego i żyjemy zgodnie z przykazaniami Bożymi, zgodnie z naszym sumieniem, w sercu jest pokój. Mało tego, jak zrobimy coś dobrego, to jest to takie przekonanie, ja to zrobiłem, to moje. Napracujesz się, zdobędziesz coś, zdasz egzamin, poznasz kogoś dobrego, szlachetnego, urodzi się taki skarb, jak tutaj mamusia trzyma, nie? To nasze, to moje. To, co Boże, drodzy, jest najgłębiej moje. przypomnijcie sobie teraz jakąś słabość z waszego życia, jakoś, przepraszam za wyrażenie, durnota, jakiś grzech poważny. Jak żeście się wtedy czuli? Ja to zrobiłem, ale przepraszam za takie słowo, kurczę, tak jakby mnie ktoś oszukał, że ja to zrobiłem, ale tak najgłębiej, to jakby to z zewnątrz gdzieś przyszło. Dałem się nabrać. To nie jest gdzieś w głębinach moje. Drodzy, i na tym najbardziej właśnie można poznać, że to, co dobre, co Boże, jest najgłębiej nasze i pokój sumienia. Natomiast grzech to coś jakby z zewnątrz, z historii naszej. I wtedy no właśnie lęk, tak jak Adama w Ogrodzie Rajskim, zakłamanie, lęk przed Panem Bogiem, zaczynamy kłamać, zaczynamy oskarżać siebie i jak fala poszła. Na tym polega właśnie działanie te złego w kuszeniu, dziel i rządź. I człowiek, żeby był zalękniony, oczywiście tłumaczymy się, dzisiejszy świat pomaga nam w tym, żeby usprawiedliwiać wszelki grzech, że wyrzuty sumienia to coś, no właśnie, złego. Nie, to jest coś bardzo dobrego. Czyń dobrze, unikaj zła. Więc, drodzy moi, pierwsza sprawa, kuszenia. Drugie, katechizm powie, że właśnie zabobon jest też wystąpia grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, bowiem te najgroźniejsze grzechy w naszym życiu i uleganie złemu jest najniebezpieczniejsze właśnie w pierwszym przykazaniu, pozornie bardzo teoretycznym. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I właśnie, żeby wybrać Boga albo nie. I co do tego teraz właśnie jest wiele kuszeń. Zabobon jest także w tym, że jakieś czyny magiczne, jakieś takie pewne rzeczy gdzieś tam przylgną do nas i trudno się z tego wyzwolić. Patrzcie, prosty przykład dam w naszych stronach, bo jak czarny kot ci przeleci drogę, to cię spotka jakieś nieszczęście. Nie? I bardzo często to jest tak, że ja tam w to nie wierzę, ale dla bezpieczności to coś tam, nie? Że to gdzieś tak działa na nas, że jakby przykleja się i to tak dziwnie jakby tak właśnie w nas działa. Oczywiście pełno jest takich różnego rodzaju zabobonów, ale gdyby coś takiego było, drodzy, gdzieś tam się przyklejało, proszę, zmówcie, zdrowaś Mario, i wtedy choćby 15 kotów przeleciało. Po prostu śmiało jecie, ale żeby się zabezpieczyć, wezwać imienia Bożego. Dalej, drudzy katechizm powie właśnie wielobóstwo. Patrzcie, w dzisiejszym świecie zauważcie też w wielu pismach takich twój styl, czy takie jakieś inne na takich no, wyższym poziomie, gdzie tam jest moda, gdzie jakieś tam układ ustawianie mieszkań, czy inne. Tak, chcemy tak żyć i chcemy być na bieżąco. Nie jest to nic złego. Ale natomiast widzę, że oczywiście absolutnie jest to takie absolutnie bez jakichś odniesień do naszej religii, do chrześcijaństwa, natomiast delikatnie włącza się elementy tej filozofii wschodu. Modna joga, modny zen, medytacje, uspokojenie się, jedność z naturą. Drodzy moi, jedność z naturą, szanowanie przyrody jak najbardziej, ale, i tutaj właśnie chciałbym coś powiedzieć, bo nawet lecąc tutaj samolotem, obok siedziała pani i tak mówiła, czy to coś złego? No właśnie te medytacje wschodnie, joga i tak dalej. Drodzy moi, tak. Mistrzowie jogi, ci z Dalekiego Wschodu, śmieją się z nas, Europejczyków, bo to jest bardziej zabawa w jogę. I tutaj znowu, drodzy moi, odróżnijmy ćwiczenia ciała zdrowym ciele zdrowy duch i mamy ćwiczyć, mamy uprawiać i gimnastykę, i sport, i różnego rodzaju ćwiczenia. Natomiast tu, co jest niebezpieczne, bardziej chodzi o ducha i o nasze myślenie. Medytacje wschodnie wychodzą z innej koncepcji świata. Nasza kultura grecko-rzymska, także judaistyczna, kultura właśnie śródziemnomorska, jakbyśmy to nazwali, i cały Zachód, wychodzi jakby z innej koncepcji świata. Ta kosmologia, także tutaj tej naszej części, i grecka, i rzymska, owszem, jest świat tam Olimpu, bogów i tak dalej, zgłębiając to i to, co nam przynosi objawienie właśnie chrześcijańskie, to jest tak, jest świat stworzony i jest Bóg, który jest transcendentny, ponad ten świat, ale no właśnie przez grzech oddaliliśmy się i Bóg przychodzi po to, żeby stanąć pośród nas i zaprosić, wszczepić nas w swego Syna, żebyśmy wybrali Go i On wynosi nas do bóstwa. Czyli to jest droga właśnie przebóstwienia człowieka. Święty Ireneusz na początku, na przełomie II, III wieku powie takie słowa, że Bóg po to stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Mocne słowa. Tak, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Byśmy byli wyniesieni, byśmy z Nim byli w jedno. I od razu zauważcie, że medytacja chrześcijańska to jest dialog miłości z osobą. Natomiast koncepcja świata wschodniego, gdzie te medytacje wschodnie, zen i wszelkie inne, tych joginów, polegają, że koncepcja świata jest polega taka, że jest jakby prajednia. Wszystko jest jedno. W filozofii to się nazywa monizm. Monos po grecku jeden, jedno, monizm. I teraz właśnie nasze cierpienie polega na tym, że my się odrywamy od tej prajedni. Tak ktoś tłumaczył to obrazowo, że proszę sobie wyobrazić taki praocean i z tego praoceanu, z tego oceanu wyłania się fala, odrywa się nieco i to jest nasz świat. A od tej fali odrywają się krople, osobne są, narażone na cierpienie, na warunki inne, i to jesteśmy my. Osobni. I teraz medytacja właśnie wschodnia polega na tym, żeby zająć postawę, gdzie tam te wszystkie energie kundalini, czakramy potwierają się, jakby zjednoczymy się z tym, rozpłyniemy się, przestaniemy być osobami. I polega na tym, że oddech, mantra, najczęściej jakieś słowo powtarzane na okrągło i oddech i my wchodzimy w trans swoisty. Jest to pewne uproszczenie, nie? Ale właśnie tak, żeby się tylko skoncentrować i wyłączyć myślenie, wyłączyć odczucie, rozpłynąć się z rzeczywistością. Mamy takiego, właśnie otworzył nam bardzo głęboko na to oczy taki ojciec, nie wiem, czy on jest Belgiem, czy Francuzem, Jacques Verlande, pisze się Verlinde. W tej chwili jest profesorem na Uniwersytecie w Lyonie, na Uniwersytecie Przyrodniczym. Miałem szczęście być na jego świadectwie, także on potem studiował filozofię, teologię i w tej chwili jest nawet kapłanem, duszpasterzem akademickim i profesorem. Otóż on mówi, że kiedy wchodził w te najgłębsze stany nirwany, czy moksza, czy to różnie w różnych tradycjach się nazywa, mówi, że kiedy, to jest tak osobiste, subiektywne odczucie, że tego się nie da wytłumaczyć, mówi, wchodził w te jakby najgłębsze, jak ci mistrzowie jogini pokazywali i mówił, czuł się samotny. Potem dopiero jak wyszedł z tego, uświadomił sobie dlaczego. Dlatego, że my jesteśmy stworzeni do miłości, a miłość może być tylko między osobami. I wejście w taką medytację i w to, to jest wejście w totalną samotność i wielu Europejczyków kończy po prostu w psychiatryku. Kończy rozwałką osobowości. Nie dają rady. Rozmawiałem kiedyś z taką dziennikarką niemiecką, która pracowała wcześniej jako pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym. Przestrzegała przed tym i takie są też doświadczenia, ale to się gdzieś jakby modne staje i pociąga. Dlatego trzeba być krytycznym, mądrym, nikogo nie potępiamy, nie? Ale żeby gdzieś coś takiego nie wchodzić. Drodzy moi, dalsze pułapki i te właśnie zagrożenia duchowe związane z tym przykazaniem pierwszym to to, co powie katechizm, wróżba. I wróżenie, chodzenie do różnego rodzaju wróżb, wróżbitów. Katechizm powie, że Pan Bóg dał nam rozum, żeby go używać i należy przewidywać pewne rzeczy, planować. Rezygnacja z tego jest też nieroztropnością. Ale należy wykluczyć uciekanie się do horoskopów, wróżb różnego rodzaju. Jest to jakby sprzeczne z zaufaniem Bożej opatrzności i przeciwko cnocie religijności. Obraża Pana Boga, ale otwiera nas także na rzeczywistość, nad którą nie mamy po prostu panowania. I teraz, drodzy moi, pomyślmy, nie? Przykład, taki wymyślony trochę, chociaż dodam za chwileczkę i takie konkretne. Wyobraź sobie, że idziesz do wróżki, nie? Rozkłada karty, mało ważne co, czy to będzie wahadełko, czy będzie kula kryształowa, czy to będą karty takie, czy najgorsze już to są tarota, ale czy to będą fusy, kawa, gwiazdy, czy linie na rękach, to jest mniej, to jest środek. Ale załóżmy karty, nie? Rozkłada i mówi ci jakieś wydarzenie z twojego życia, strzał w dziesiątkę. I wierzcie mi, to nie jest psychologia tylko. Na przykład wymyślmy tak, to często powtarzam, miałaś 5 latek, miałaś wypadek na rowerku. Wow, rzeczywiście tak było. Skąd to wie? Wierzcie mi, drodzy, to naprawdę nie psychologia. Strzelę ci w dziesiątkę, powie ci prawdę, ale my wtedy nie myślimy, skąd to wie. Jeśli to wie, to znaczy, że wszystko nam powie. Drodzy, czy karty mają inteligencję i się rozłożą same? Czy ktoś tym kieruje? Skąd to wie? Drodzy moi, i wierzcie mi, że ta osoba, jest to odwrotność proroctwa w ruchach, w modlitwie czy natchnień Bożych. Jest to jakieś słowo, poznanie, widzi jakiś obraz i jest to jasne. I mówi ci, widzi, ale wierzcie mi, kochani, ani Duch Święty, ani Anioł Stróż nie podpowiada, ale właśnie ten mistrz kłamstwa, który pragnie nas wciągnąć w swoje sieci. I dlatego pytanie, chodzenie do wróżek jest niebezpieczne, bo jakby dajemy prawo temu złemu, mówimy, otwieramy drzwi, by miał do nas dostęp. Taki przypadek, nie? Przychodzi do mnie pan 55 lat, zalękniony, przeziębił się, jest na zwolnieniu lekarskim i przeżywa głęboką depresję, lęk, bo jest już pod opieką lekarza, psychiatry też, bo nie może sobie poradzić z tym lękiem. A o co chodzi? Będąc młodym chłopakiem, mężczyzną, był kierowcą w jednym z urzędów, nie wiem, jakichś tam wyższych, nie? I panie dyrektorki, czy tam jakieś instruktorki, woził do różnych rzeczy, po drodze wstępowały do jakiejś wróżki. I kiedyś mu zafundowały też taki, no, że zapłaciły za niego, żeby mu też powróżyła, a ta mu powróżyła, że jak będzie miał w młodym wieku, zejdzie z tego świata, umrze. Mało takie pozytywne wywróżenie. Słuchajcie, i on, każda choroba to już chyba czas. Przeziębił się, mając te 55 lat, no już chyba nie jest taki młody i przeżywał, że teraz musi, rozpadła mu się rodzina. No, a on żył w tym po prostu napięciu. Dlatego trzeba, żebyśmy byli krytyczni wobec wszystkich cyganek, wobec takich, i mądrzy, dlatego nie korzystali z tego. Drodzy moi, tam w naszych stronach Puszcza Solska tak mówią, że bardzo dużo jest tak zwanych różnego rodzaju guseł. Myślę, że tutaj pewnie nie ma, ale tak zwane właśnie złorzeczenia, czy podrzucanie jakichś takich zaczarowanych przedmiotów. Ludzie znajdowali, czy znajdują jajka jakieś takie w miejscach, gdzie kura niemożliwe, żeby zniosła, kawałki mięsa, kości. Mój znajomy kopie w ogródku i wykopuje bochenek chleba w swoim ogródku. Kto to zakopał? Pies na pewno nie. No takie przedziwne rzeczy. I też to tak zwane gusła, gdy słabnie wiara w Boga żywego, wzrasta zabobon. To gdzieś wyczytałem, że to Chesterton powiedział takie słowa, że jeśli człowiek nie wierzy Panu Bogu, to uwierzy we wszystko. I odwołuje się do jakiejś takiej rzeczywistości, by zazdrość, by zemsty, komuś źle życzyć i odwoływać się do tej złej rzeczywistości. Polega to na tym, jest to odwrotność rzeczy poświęconych, że gdzieś wzywa się złego i jakby poświęca mu się te rzeczy, by były w pobliżu nas i nam po prostu przez to ów zły szkodził. Kiedyś ojciec przywiózł córkę, dziewczyna, która skończyła studia, była w depresji przedziwnej, zwłaszcza nie mogła wejść do kościoła. Słabo jej się robiło, gorączkę dostawała. I co się okazało, nie? Mówi, ona korespondowała z jakąś tam, z jakimiś ludźmi. Nie wchodziłem, a widać, że taka rodzina poukładana, on prowadził jakiś biznes, dosyć statecznie, wszystko im dobrze szło. No ale właśnie kłopoty z ową córeczką, która miała, no, przejąć też to, co rodzice wypracowali. I mówi pewnego razu przyszła paczuszka, listonosz przyniósł, jej nie było w domu, ja odebrałem. I zaintrygowało mnie to, że nadawca Mag Marcellus Warszawa. O, do mojej córki, nie? Otwiera tę, mówi, pozwoliłem sobie otworzyć tę paczkę, a tam między innymi puklerz włosów i taka instrukcja, żeby sobie wpięła w swoje włosy, nosiła, to przyniesie jej szczęście. Nie? I różnego rodzaju takie rzeczy. No, kończyło się właśnie tym. Inny przypadek, Dziewczyna studiuje prawo, jest już na trzecim roku po 5 semestrach, akurat to było gdzieś w czerwcu, ojciec przywiózł, mówi, ten 6 semestr od kwietnia praktycznie nie wychodzi z łóżka, depresja, nie chce się żyć, nie myje się, zaczyna śmierdzić, wszystko, nic nie ma sensu, nie? Rodzina porządna, znałem rodziców, nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, przywozi mi ojciec razem z nią cały plik listów, właśnie jest też od jakichś magów z Warszawy, widać, że tam różne imiona, na różnych listach. Ostatni list to był tak, niech pani jeszcze raz płaci te 100 zł, bo pani wygrała tam 240 tysięcy złotych. Nie? Już jest, my to przelejemy kolejny raz oczywiście, a w tych listach jakieś takie znaki, jakieś słowa, które ma powtarzać, które ma jej niby przynieść szczęście. Drodzy moi, i ta dziewczyna po prostu to ćwiczyła, skończyła się straszną depresją. Po pierwszej modlitwie, takie o przecięcie więzów, to nawet nie był egzorcyzm, przecięcie więzów ze złem, ojciec dzwoni z domu, mówi, proszę księdza, wyszliśmy od księdza i ona wzięła kluczyki od samochodu, bo ma prawo jazdy i już do domu sama jechała. Radowało mi się serce, że dziewczyna wstaje. Po drugiej modlitwie wszystko się skończyło. Oczywiście listonosz, który przynosił, powiem, że to było w Tomaszowie Lubelskim, przynosił tejże im te listy, powiedział, że on dużo takich listów tutaj w tej miejscowości roznosi. Nie? Drodzy, dużo jest takich właśnie szarlatanów, którzy gdzieś tam chcą no, na naiwności ludzkiej, czy nawet na jakiejś takiej potrzebie, nie? W ubiegłym roku ojciec wezwał do córeczki, 6. klasa, dziwnie się zachowuje, strasznie. Miałem wrażenie, że jest to sprawa dla psychologii, ewentualnie psychiatry, ale rozmawiałem z nią, rzeczywiście jakaś zamknięta, agresywna, no, nastolatka pełna buntu. No, ale ojciec mówi, że gdzieś tam wyczytał, zanim się zgłosił do księdza, jakąś taką egzorcystkę świecką znalazł w Gdańsku, zadzwonił tam, odbiera jej jakiś sekretarz, mówi, że jej przekaże, oddzwania i mówi, że ta pani niby światowej sławy, egzorcystka, powiedziała, że przy dziecku są 3 duchy i ona na odległość może odprowadzić. No, ale to trzeba płacić za każdego tam 250 zł, nie? I może odprowadzić, uwolnić te duchy z daleka. No, po prostu. Chłopak, inny przypadek, nie? Taki pracował w Anglii, w Londynie. Świetny taki mężczyzna, nie? Na 2 etaty pracował, mówi, zapracował się. No, albo gdzieś tam za bardzo. Wrócił do Polski taki troszeczkę zdołowany, można by powiedzieć trochę wypalony, powiedziałby psycholog. I rodzina mu powiedziała, że tam w Warszawie jest taki pan, który uzdrawia i on ci pomoże, nie? Dzwoni do niego i słyszy, tak mi opowiadał, dobrze, że pan dzwoni, bo ja wiem, o co tu chodzi. Niech pan przyjeżdża, bo panu grozi rzeczywiście niebezpieczeństwo. Proszę pana, ile to będzie kosztowało? No, proszę pana, ze 200-300 zł. Przyjechał. Mówi, przyjeżdża tam, no dobrze, że pan przyjeżdżał, to niebezpieczeństwo teraz już grozi pańskiej rodzinie, ale to będzie kosztowało około 1200. Mówi, wyjeżdżałem z tej Anglii, wziąłem kredyt, kupiłem sobie Audi 4 nowe, lubię samochody, nie? Miałem porządny, przyjaciele mi kupili na odchodne zegarek porządny, być może, że to zobaczył. Cena doszła do 6000. Słuchajcie, i przywiózł taki, jak to Niemcy mówią, cetel, taką umowę spisaną z tym człowiekiem, mam ją gdzieś tam u siebie, gdzie pisze miszmasz, co to jeszcze egzorcyzm, niby takie, że to uwalnia, ale oczywiście nie bierze za to odpowiedzialności, ale ostatni akapit, cytuję dosłownie, równoważnik energetyczny, czyli umówioną kwotę, trzeba wpłacić przed rozpoczęciem seansu. Nie? Pytam się, ile to złotówka ma energii, nie? Równoważnik energetyczny. Chłopak dostał jeszcze większej depresji, bo się zapożyczył na te 6 tysięcy. Oczywiście nic nie pomogło, ale mówię, to powinno być karalne, bo na bazie ludzkiej słabości, choroby, jak dziecko choruje, to dzieci, jak dziecko choruje, to rodzice, przecież wiadomo, że robimy wszystko, żeby pomóc. Więc moi, może teraz coś trochę przechodzi tam w naszych stronach, ale była tak zwana bioenergoterapia. Dawaliśmy się wszyscy w kościołach nabrać na Harrisa. Przyjmowaliśmy, ja ze 3 razy byłem jako student przy takich najcięższych przypadkach. 1000 ludzi, załatwialiśmy bilety, nie? Mam świadectwo osoby, która 7 lat pracowała przy nim. Otwierały się powoli oczy. On jest po prostu spirytystą. Pan Leszek Dokowicz, taki człowiek, który też przeszedł nawrócenie, a 20 lat zajmował się tam na zachodzie w Niemczech, potem na końcu muzyką techno. On twierdzi, że on otwierał nasz kraj jakoś na okultyzm, Harris między innymi. Wszelkie inne takie też przypadki związane właśnie z bioenergoterapią, są naprawdę niebezpieczne. Z mojego doświadczenia i z doświadczeń współbraci egzorcystów. Drodzy, to, że istnieją jakieś energie i to, że są jakieś promieniowania, nie ulega wątpliwości. Ale co dziwnego, nie da się tego zmierzyć żadnym jakby narzędziem, którym posługuje fizyka, żadnym licznikiem Geigera, Millera czy czymś innym. Przedziwne to właśnie jest. I właśnie je po czym poznać. Jeśli ktoś proponuje odwoływanie się do tego, czego nie można, mówię, zmierzyć, co wymyka się naszym takim poznaniu fizykalnym, to czego nie ma w katedrach uniwersyteckich, jest to po prostu naprawdę niebezpieczne. Czasami są takie przypadki wprost po prostu śmieszne, ale człowiek, który szuka zdrowia, daje się nabrać. Zwłaszcza tam w naszych stronach, mieszkam koło Zamościa, więc niedaleko do granicy z Ukrainą, dużo jest właśnie ze wschodu różnego rodzaju tak zwanych babuszek, takich różnych osób, którzy mają dar poznania, uzdrowienia i tak dalej. Miałem taki przypadek, kiedyś młode małżeństwo przyjeżdża i ona jest pod wpływem, czy ma myśli samobójcze. Bardzo natrętne. No, przypadek też dla lekarza, psychiatry, przecież są takie różnego rodzaju natręctwa, ale to były w kierunku właśnie popełnienia samobójstwa. Mówię, kilka lat po ślubie, naprawdę widać, że między nimi taka piękna relacja. Oboje przyjechali, mąż ją przywiózł, a ona mówi, boi się wejść do łazienki, gdzie jest sznur gdzie jest suszarka, bo myśl, żeby sobie zaraz coś zrobić. Boi się wziąć do ręki nóż, bo też myśl, żeby sobie coś zrobić. Wstydzili się tam w naszych stronach jeździć do lekarza, psychiatry, więc korzystali. W Rzeszowie jeździli tam. lekarz zmieniał leki, nic nie pomagało. Nie? Po takiej prelekcji kiedyś w szkole, tak potem mi opowiadała, przyszła jej młodsza siostra, mówiłem o tych rzeczach, a siostra mówi, pamiętasz głupiak, żeście z mamą siadały pod prześcieradłem i oczekiwałyście na uzdrowienie? O co chodzi? Do koleżanki mamy, bardzo kościółkowej kobiety, przyjechała znajoma z Ukrainy, też pobożna, która miała niby mieć dar uzdrawiania. No i taki maleńki seansik dla swoich, kto zdrowy, nie chce być zdrowszy, nie? No i mama z nią poszła na ten seansik, ale ta kobieta kazała przynieść białe prześcieradła i zaczęła im tłumaczyć, że o godzinie 19 aniołowie i święci schodzą z nieba na ziemię i uzdrawiają tych, którzy siedzą pod białymi prześcieradłami. Nie? No, co człowiek nie uwierzy? Słuchajcie, zaczęły to praktykować i zaczęło się właśnie to. Po modlitwie o przecięcie więzów ze złem to po prostu przeszło. No, takie młody człowiek, no, przed 30, tata dwójki małych dziewczynek, dobra żona, tam handlował czymś, biznes mu szedł bardzo dobrze. Mówi, proszę księdza, mam cudowną żonę, mam dwie wspaniałe córeczki, dobrze nam się żyje, pomagam ludziom, pracuję, uczciwie zarabiamy, dzielę się z ludźmi. Po prostu prowadził pewien rodzaj skup, tak powiem, nie? I mówi, ale mi się nie chce żyć. W nocy dziwne koszmary. Mówię, a najgorsze, jak na przykład mam widły czy nóż i podchodzi któraś z moich córeczek, ja odrzucam to. Przedziwna myśl, żeby jej zrobić krzywdę. Przecież kocham te moje skarby, nie? A coś mnie po prostu popycha. No, ostatnio nawet byłem dwa razy u wróżki, ale to jest tak silne, że hej, nic nie pomogło. A kto w końcu, pytam się, przysłał Pana do mnie? A taki nasz, można by powiedzieć, lekarz domowy. Kto taki? Taki bioenergoterapeuta. Od 2 lat dojeżdżam do niego z żoną, tam pomaga nam. I co powiedział? Dlaczego do egzorcysty? Mówi, bo zauważył, bo dzieliłem się tym swoim doświadczeniem, że takiego jakiegoś bezsensu i tym wszystkich myśli wprost, żeby zrobić dzieciom szkodę. Powiedział, że widzi wokół mnie aurę, ale są dziury w tej aurze i on już nie jest w stanie tego posklejać, trzeba do egzorcysty, nie? Drodzy, zacząłem mu to tłumaczyć, pomodliliśmy się. Na drugi dzień rano dzwoni do mnie, proszę księdza, od dawna tak spokojnie nie spałem. Naprawdę to było złe, co myśmy z żoną robili. Ja mówię, niech pan, no pan widzi, nie? Do dzisiaj mamy kontakt, Bogu dziękować, wszystko w porządku, ale no właśnie coś takiego. Drodzy moi, czymś niebezpiecznym są różnego rodzaju złorzeczenia, przekleństwa. Ja widzę i spotykam się nierzadko z takimi przypadkami, że rodzice przeklną dzieci albo dziadkowie wnuków. To znaczy w tej pierwszej linii przekleństwa, złorzeczenia są niesamowicie mocne. Wierzcie mi, że dzieciom nic nie wychodzi. Nie mogą się dorobić. Coś, po prostu jakby coś ktoś podstawiał nogę. Nie? I wiele przypadków takich miałem. No wiadomo, drodzy, że trzeba być poranionym w sercu, żeby dziecku czy wnukowi czy wnuczce źle życzyć. Ale niestety tak bywa. Ktoś skoncentrowany tylko na sobie, a jeszcze no, dziecko nie chce być posłuszne, bo wybrało sobie taką czy inną towarzyszkę czy towarzysza życia. Różne przypadki złorzeczenia i po prostu tak bywa. Trzeba takiej modlitwy też o przecięcie więzów. Będę we wtorek mówił o błogosławieństwach jako też coś bardzo, bardzo dobrego. Zwłaszcza właśnie dziadkowie, rodzice w tej pierwszej linii macie niesamowitą moc duchową nad swoimi potomkami. Jest to, mówię, jakaś tajemnica, ale tak doświadczam tego. Każde zresztą złorzeczenie, przeklinanie kogoś, życzenie komuś złego jest czymś złym. I mi kiedyś oduczył tego spowiednik, byłem chyba w 5. klasie, kiedy spowiadałem się, że przeklinałem. Mądry spowiednik, starszy, powiedział mi: słuchaj, braciszku, uważaj, bo każde przekleństwo to taka modlitwa do szatana. Ojej, przestraszyłem się i pomogło. Ale, drodzy moi, jak patrzcie, komuś źle życzymy, to tak jakbyśmy prosili złego, idź mu, przyłóż, nie? On, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy uzbrojeni w łaskę, będzie próbował to zrobić. Nie? Mówią, że zwłaszcza we Włoszech pełno takich różnego rodzaju wróżbitów i magów. Mówią, że kiedyś taki gdzieś tam rzucał przekleństwo na ojca Pio. No wiadomo, że święty człowiek, odbiło się to i wróciło do niego. Jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, jeśli odwołujemy się do imienia Jezus, do Boga, do Matki Najświętszej, ona nas po prostu chroni pod Twoją obronę. Przecież to jest jedna z najstarszych modlitw do Maryi. Dużo by o niej mówić, ale przy niej jesteśmy bardzo bezpieczni. Tu mówi, to są takie zagrożenia duchowe. I nie trzeba się bać. Kiedy modlimy się, kiedy staramy się godnie żyć, w sumieniu będziecie jakby rozeznawali. Nawet jeśli wprost nie poznamy, że to coś złego, to mówię, gdy człowiek się modli, gdy prosi Pana Boga, że chce pełnić Jego wolę, choćby w tym naszym codziennym Ojcze Nasz, Bóg, Duch Boży będzie dawał takie światełko. Coś tu mi, powiem nieładnie, śmierdzi. Czymś to mi pachnie takim. Proszę też, żeby nie lękać się, jeśli o tym mówię, żeby nie widzieć zagrożeń ze wszystkich stron. Bóg jest z nami. My mamy z Nim żyć i się cieszyć i rozwijać swoje talenty. Do Niego się zwracać. Nigdy nam nie odmówi swojej pomocy. Może nie tak, jak my byśmy chcieli, ale gdy się zwracamy do Niego, On pomoże. Spotykam niekiedy takie osoby, które jakby są przewrażliwione, żeby gdziekolwiek, że wszędzie zło wychodzi. Bardzo mi pomogło kiedyś takie rozważanie księdza Piotra Pawlukiewicza. Polecam, dużo jest kazań w internecie jego. Jak on to tłumaczył kiedyś. Mówi, pamiętacie taką scenę, jak to Izraelici wychodzili z Egiptu i szemrali przeciwko Bogu i Mojżeszowi, bo będziemy mówili o tym jutro, o rozeznawaniu duchowym, prawie falowania. I szemrali i wtedy Pan Bóg, jak chcecie, to macie, zesłał na nich plagę węży. I te węże wyłaziły z różnych dziur i takich żarły. Nie? I wtedy ajwaj, Mojżeszu, ratuj. Mojżesz do Pana Boga, a Pan Bóg kazał zrobić węża miedzianego i umieścić na wysokim palu. Każdy już ukąszony, gdy spojrzał na pal, na tego węża miedzianego, pozostawał przy życiu i zdrowiu. Nie? Ale pomyślcie, kochani, nie? Te węże i tam żar wyłaziły z różnych dziur, gdzie one miały wzrok zwrócony? Nie? Gdzie oni patrzyli? Bali się, nie? A on co im każe Bóg, nie? Do góry głowa, nie? Och, a może w tym czasie mi łóżę, nie? Patrzcie, nie? Nie. Właśnie to, ten wywyższony wąż, przecież to jest, sam Pan Jezus powie, że jak wywyższono węża na pustyni, tak trzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego. Właśnie to zapowiedź krzyża, gdy na Niego patrzymy, gdy patrzymy na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, samo wezwanie imienia Jezus, powie katechizm, sprawia to, co to imię oznacza. Bóg zbawia. Nie? Gdy w myślach Jezu, ufam Tobie, Pan Jezu, zmiłuj się nade mną, czujemy jakieś lęki czy obawy, wzywać Jego imienia, Jezus, staje się to, powtarzam, co to imię oznacza. Drodzy moi, nie mówię tutaj o opętaniach, to są rzadkie przypadki, ale niestety bywa ich coraz więcej. To oddanie już woli, to oddanie już jakby nad sobą panowania złemu. Taka osoba często nie jest w stanie wejść do kościoła, być przed Najświętszym Sakramentem, nie jest w stanie wypowiedzieć imienia Jezus. Najlepszy sposób sprawdzić, czy ktoś jest opętany, to dolać mu wody święconej do zupy czy herbaty. Wierzcie mi, nie tknie tego, weź to śmierdzące, nie? Śmierdzi to i co ty mi dajesz, nie? Czy po prostu powiedzieć, taka osoba nie jest w stanie powiedzieć, Jezus jest moim Panem, nie? Święty Paweł powie, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie powie, Jezus jest moim Panem. Wydawało mi się, a takie teoretyczne. Dopóki nie spotykałem właśnie takich osób, nie są w stanie wypowiedzieć tych słów. Nie? Drodzy, także zbliża się godzina 16, za chwileczkę gorzkie żale. Wpatrujemy się w Bożą mękę, w to objawienie miłości do końca. Dlatego rozgadałem się trochę, mówił mi ojciec Marcin, żeby zostawić czas na pytania, ale już się skończyło. Także jakby ktoś miał jakieś pytania, to może, czy napisać na kartce, to może byśmy nawet w trakcie konferencji bym odpowiedział, czy coś takiego. Stańcie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Spocznijcie.